Rozdział 52. Wybuch. Na dobę przed terminem, oznaczonym w tak tajemniczy sposób przez pana Micawbera, ciotka radziła się mnie, co ma zrobić, gdyż nie chciała odstąpić Dory. Jakże Dora była lekka, coraz lżejsza, gdy ją wnosił i znosił ze schodów. Wbrew wtedy żądaniu pana Micawbera postanowiliśmy, że ciotka pozostanie w domu, zastąpi ją zaś pan Dick we własnej osobie. Tak było postanowione, gdy nagle Dora oświadczyła, że nie wybaczy nigdy swemu brzydkiemu chłopcu, jeśli ciotka pod jakim bądź pretekstem pozostanie w domu. Nie będę mówić z ciotką, mówiła, potrząsając loczkami, przez cały dzień ani się odezwę. Będę nieznośna. Pozwolę Jeepowi warczeć i szczekać. Będę patrzeć na ciotkę jak na nieznośną starą babę. Ty kwiatku, śmiała się ciotka, wiesz przecie, że się beze mnie obejść nie możesz. Owszem, mogę, mówiła Dora. Ciocia mi na nic niepotrzebna. Czy ciocia potrafi biegać za mnie dzień cały na dół i z dołu na górę? Ciocia mi nigdy nie opowiada bajki o Doedi, kiedy to przyszedł bosy, kurzem pokryty. Och, biedne moje małe biedactwo. Ciocia mnie nigdy nie pieści, nie dogadza mi. Tu Dora ucałowała ciotkę. Nie, nie, ja tylko tak żartem mówię. Niby ciotka mogła brać to na serio. Niech ciocia słucha, mówiła po chwili znów grymasząc. Ciocia musi być tam, musi pojechać. Nie dam cioci spokoju, aż ciocie wyprawię. Zobaczy ciocia, jak zatruje życie memu chłopcu, jeśli ten brzydal nie weźmie jej ze sobą. Nieznośna będę i Jeep będzie nieznośny. Czemu to, dodała odrzucając włosy i patrząc kolejno to na ciotkę, to na mnie, nie mielibyście pojechać, gdy potrzeba? I na tak długo, jak potrzeba. Czy to ja taka jestem chora? Co za myśl? Zawołała ciotka. Dziwaczysz, rzekłem, całując Dorę. Wiem, że jestem dziwaczna, mówiła, wodząc powoli wzrokiem i nadstawiając usta do pocałunku. To też musicie pojechać, bo inaczej nie będę wam wierzyć i płakać będę. Widziałem z twarzy ciotki, że mięknie. Dora też to zauważyła. Uśmiechnęła się. Gdy wrócicie, opowiecie mi, jak tam było. Toż nałamię sobie głowy, aby zrozumieć i spamiętać. Nie rozumiem wszystkich tych interesów. Pojąć doprawdy nie mogę, a są w tym jakieś interesy, prawda? Jeśli trzeba będzie dodawać czy odejmować, to już nie moja rzecz. Mój brzydal będzie marszczył czoło. Co? Czy tak, Doedi? Jedźcie, no jedźcie. Nie będzie was tylko przez dzień jeden i Jeep doskonale mnie upilnuje tu bez was. Doedi wniesie mnie przed odjazdem na górę i nie zejdę na dół, aż powrócicie. Dam wam list do tej brzydkiej Agnieszki, która mnie dotąd nie odwiedziła. Zgodziliśmy się tedy, że pojedziemy oboje z ciotką i że Dora jest małą despotką, że udaje tylko chorą, by ją więcej pieszczono. Bawiło to ją nieskończenie. I wieczorem, we czworo, to jest ciotka, pan Dick, Traddles i ja, wyjechaliśmy do Canterbury. We wskazanym nam przez pana Micawbera hotelu, do któregośmy przybyli w nocy, zastałem list. Pan Micawber pisał mi, że się na pewno zjawi nazajutrz o 8:30 rano. Przeszliśmy potem przez napełnione wonią przeróżnego jadła, nigdy nieprzewietrzane korytarze do sypialnych naszych pokoi. Wczesnym rankiem wybiegłem na miasto. Poczciwe stare ulice. Znów stałem w cieniu kościołów i krużganków. Sroki i wrony, jak dawniej, obsiadały kościelne dachy, a wysokie wieże spoglądały na rozległy krajobraz, na łany pól żyznych, na wód strumienie. Spoglądały ciche, niewzruszone, obce biegowi czasu i zmianom, jakie on przynosi. Tylko głos dzwonów o zmianach tych nie mówi. Wybijał wiek ich sędziwy i młodocianej mojej Dory lata. Opiewał skon tych wielu, co nigdy nie doczekali się starości. Zaledwie na świat Boży wyjrzeli, pokochali i znikli w przestworzach, jak kręgi na wodzie. Z rogu ulicy przypatrywałem się staremu domostwu prawnika, nie zbliżając się jednak w strachu, by mnie nie poznano i by mnie zniweczył niechcący planów pana Micawbera. Poranne słońce przeglądało się w szybach, złocąc je, a jednocześnie otucha jakaś wstępowała mi w serce. Wyszedłem za miasto i dopiero po jakiejś godzinie wróciłem na główne ulice, które się tymczasem z nocnej swej ciszy otrząsnęły. Pomiędzy stojącymi na progach sklepów kupcami poznałem dawnego mojego wroga, rzeźnika. Na ręku trzymał drobne dziecię i zdawał się być najspokojniejszym pod słońcem obywatelem. Zasiadając do śniadania, wszyscyśmy byli niespokojni, a wskazówki zegara posuwające się ku 9:00 niepokój nasz wzmagały. Oprócz pana Dicka nikt z nas nie udawał nawet apetytu. Ciotka pierwsza wstała od stołu, przechadzając się tam i z powrotem po postoju. Traddles, siedząc na kanapie, trzymał wprawdzie dziennik w ręku, lecz oczu od drzwi nie odrywał. Co zaś do mnie, to wyglądałem przez okno zapowiedzianego gościa. Z uderzeniem w 9:30 zjawił się na rogu ulicy. Idzie, oznajmiłem, i nie w oficjalnym swym stroju. Ciotka zawiązała wstążki od kapelusza i ściągnęła szal na piersiach, jak gdyby chciała być gotowa na wszystko. Traddles wziął się też do zapinania surduta, a pan Dick, zdumiony, a może i wystraszony tymi przygotowaniami, nałożył kapelusz na głowę. Zaledwie nałożył, już go musiał zdjąć na powitanie wchodzącego pana Micawbera. Panowie i pani, ozwał się pan Micawber, witam państwa. Kochany panie, oceniam dobroć pańską. Przy tych słowach uściskał dłoń pana Dicka. Czy jadłeś pan śniadanie? Może pączyku? Spytał pan Dick przybyłego. Za nic w świecie, wołał Micawber, zatrzymując wyciągniętą do dzwonka rękę pana Dicka. Za nic w świecie. Apetyt opuścił mnie od dawna, panie Dickson. Nowe to nazwisko przypadło do smaku panu Dickowi, który ponownie uściskał dłoń nowego swego przyjaciela, śmiejąc się dziecinnie. Dick, rzekła ciotka, baczność. Pan Dick spoważniał i zarumienił się. A teraz zwróciła się ciotka do pana Micawbera, nakładając rękawiczki. Gotowiśmy pójść chociażby na krater Wezuwiusza. Istotnie, pani, odrzekł pan Micawber, będziesz wkrótce świadkiem wybuchu. Panie Traddles, pozwoli mi pan wyjawić obecnie, żeśmy się już z panem porozumiewali. Tak, istotnie, odrzekł Traddles, odpowiadając na zdumione me spojrzenie. Pan Micawber zasięgał rad moich w tej sprawie. Radziłem mu wedle mych przekonań. Albo mylę się bardzo, mówił pan Micawber, albo to, co mam wyjawić, nader doniosłe posiada znaczenie. Tak wnoszę, wtrącił Traddles. Przy podobnych warunkach, mówił pan Micawber, pani i panowie, zechcecie może poddać się chwilowo przewodnictwu tego, który chociaż niegodny, by go uważano za coś więcej niż zbłąkanego wśród ludzkości przechodnia, jest jednak bliźnim waszym, wykolejonym z przyrodzonych swych przeznaczeń, ofiarą nagromadzonych, a zawiłych okoliczności. Ufamy panu, panie Micawber, rzekłem, i gotowiśmy we wszystkim zastosować się do pana. Ufność pańska, panie Copperfield, zawiedziona nie zostanie. Upraszam o pozwolenie ulotnienia się na 5 minut, po czym będę miał honor witać tu obecnych, a przybyłych dla odwiedzenia panny Agnieszki Wickfield w kancelarii Wickfield i Hip, na której pozostaje żołdzie. Ciotka i ja spojrzeliśmy na Traddlesa, który się skłonił potakująco. Nic więcej na daną chwilę nie mam do powiedzenia. Zawołał pan Micawber, kłaniając się i znikając nam sprzed oczu, blady, zmieniony i widocznie niespokojny. Na pytające moje spojrzenia Traddles odpowiadał tylko uśmiechem, skłaniając najeżoną włosami głowę. Wyjąłem tedy zegarek z kieszeni, licząc minuty. Ciotka poszła za mym przykładem. Po upływie 5 minut Traddles podał jej ramię i w milczeniu udaliśmy się wszyscy do starego domu prawnika. Na dole w kancelarii zastaliśmy pana Micawbera przy biurku. Pisał, czy też udawał, że pisze. Linię miał zatkniętą za surdut, skąd wystawała jak dzida. Zdawało mi się, że do mnie w danym razie należy pierwsze słowo. Powitałem go tedy. Jak się pan miewa, panie Micawber? O, pan Copperfield, odrzekł z powagą. Witam pana. Czym mogę panu służyć? Czy zastaliśmy w domu pannę Wickfield? Spytałem. Pan Wickfield, odrzekł, jest słaby i leży na reumatyczną gorączkę, lecz nie wątpię, że panna Wickfield uradowana będzie odwiedzinami najlepszych swych przyjaciół. Proszę państwa. Wprowadził nas do stołowego pokoju, tak dobrze mi znanego, i otwierając drzwi byłego gabinetu, zaanonsował donośnie. Panna Trotwood, pan David Copperfield, pan Tomasz Traddles i pan Dixon. Nie widziałem był Urijaha od owego pamiętnego wieczoru u doktora Stronga, kiedym go wypoliczkował. Odwiedziny nasze zdziwiły go wielce, nie bardziej wszelako niż zdumiewały nas samych. Brwi nie ściągnął z tej już najlepszej przyczyny, że nie było co ściągać. Zmarszczył się tylko tak, że mu się aż oczy gdzieś zapadły, a żywy ruch ręki podniesionej do brody zdradził pewien niepokój. Trwało to okamgnienie. Po chwili łasił się pokornie i usłużnie. Ach, wołał, co za niespodzianka widzieć tu naraz wszystkich najczcigodniejszych mych przyjaciół. Witam pana, panie Copperfield, witam w dobrym zdrowiu i powodzeniu. Mam nadzieję, że pani Copperfield przychodzi do zdrowia. Zasmuciła nas wieść o jej chorobie, zasmuciła nieskończenie. Wzdragałem się, gdy mi dłoń podawał, lecz cóż miałem począć. Panna Trotwood, wykrzywiał się w zjadliwym swemu śmieszku. Wiele wody upłynęło od czasu, gdy mnie tu pani widywałaś jako aplikanta. Pamiętam, zwykłem był tam, przy bramie, pilnować pani konia. Cóż, nie zmieniłem się odtąd. Upewniam panią, żem się wcale nie zmienił. A tak, oschle odparła ciotka. Pozostałeś pan tym, czym obiecywałeś być od młodości. Dzięki, pani. Dzięki za tak dobre o mnie mniemanie. Micawber, oznajmij gości pannie Agnieszce i matce mojej. Mateczka moja uszczęśliwiona będzie przybyciem tak miłych, a niespodzianych gości. Może przeszkadzamy panu? Spytał Traddles, którego wzrok spotkał się z unikającym naszych spojrzeń, wzrokiem Urijaha. Bynajmniej, panie Traddles, upewniał Urijah, zacierając zimne swe wilgotne ręce. Roboty tu bywa sporo, my prawnicy rzadko kiedy wypocząć możemy, zwłaszcza w obecnej chwili, przy chorobie pana Wickfielda. Poczytuję jednak sobie nie tylko za obowiązek, lecz za prawdziwą przyjemność zastąpić go i wyręczyć we wszystkim. Panowie się z sobą, panie Traddles, z bliska, o ile sądzę, nie znali. Ja sam raz tylko, o ile sobie przypominam, miałem zaszczyt spotkać pana. Nie, nie znałem pana Wickfielda, odrzekł Traddles. Inaczej od dawna miałbym pana, panie Heep, na oku. W tonie odpowiedzi było coś, co zapaliło w oku Urijaha złowrogi niepokój. Cały jednak sposób bycia Traddlesa nacechowany był taką naturalnością i swobodą humoru, że po chwilowym wzdraganiu się odrzekł: szkoda, szkoda. Uwielbiałbyś pan ręcze tego człowieka, a słabostki jego zjednałyby mu chyba tylko pańskie współczucie. Jeśli kto jednak ma tu śpiewać pochwały mego wspólnika, to pierwszeństwo należy się obecnemu pomiędzy nami, panu Copperfieldowi. Nieograniczoną bowiem żywi przyjaźń dla tej rodziny. Wejście Agnieszki zwolniło mnie z obowiązku odpowiadania temu niegodziwcowi. Zdała mi się zmęczona czuwaniem, stroskana, mniej niż zwykle spokojna. Powitanie jej było jednak jak zawsze serdeczne i ciepłe. Urijah, podpatrując to powitanie, zrobił na mnie wrażenie szatana, podpatrującego anioła. Jednocześnie Traddles zamienił z panem Micawberem znak porozumienia i Traddles nieznacznie wysunął się z pokoju. Na co czekasz? Spytał Urijah Micawbera. Ten zaś z ręką na zapuszczonej za surdut linii stał wyprostowany u drzwi, patrzył wprost w twarz Urijaha jak równy w równego, podczas gdy Urijah mierzył go okiem zwierzchnika. – Możesz odejść! – powtórzył, a widząc, że się podwładny nie rusza z miejsca, zniecierpliwiony dodał – Mówię ci przecież, że możesz odejść. Słyszysz? – Słyszę – odparł niewzruszony pan Micawber. – Więc… Czemu tu stoisz? Bo mi się tak podoba, wybuchnął pan Micawber. Urijah pobladł, poczerwieniał. Każdy muskuł drgał mu w twarzy. Głupcem jesteś i arogantem, syknął siląc się na uśmiech. Wszyscy to wiedzą i boję się bardzo, że zmuszonym będę wydalić cię. Pomówimy o tym później. Jeśli jest łotr pod słońcem, krzyknął unosząc się pan Micawber, z którym za wiele już mówiłem, to najpewniej Heep. Heep cofnął się jakby w same ugodzone piersi. Mętnym i wściekłym potoczył po nas wzrokiem. Oho! Zasadzka, syknął. Zebraliście się tu, by mnie podejść. Zmówiłeś się, Copperfieldzie, z moim aplikantem, ale ostrożnie. Wiemy, co o sobie myśleć mamy. Wiadomo, że pomiędzy nami wielkich afektów nie ma i nie było. Jesteś, odkąd cię znam, nadętym mazgajem. Zazdrościłeś mi mego wyniesienia się, lecz znajdę na ciebie broń. Przeciwstawię się twym intrygom. Micawber, mówiłem ci już, byś wyszedł. Panie Micawber, rzekłem, jegomość ten wygląda istotnie tak, jak gdyby był przyparty do muru. Postąp pan z nim, jak na to zasłużył. O, zacni, szlachetni, śmiał się z cicha Urijah, ocierając grube krople potu, co mu wystąpiły na czoło. Przekupywać mego podwładnego. Te szumowiny społeczne, tego wyrzutka, jakim zresztą byłeś ty, Copperfieldzie, zanim cię jako żebraka i włóczęgę nie przygarnięto. Przekupywać go, by mnie oczernić jego oszczerstwami. Pięknie, bardzo pięknie. I pani to panno Trotwood znosisz? Wstrzymaj go lub ja zatrzymam męża pani. Ha, znam tę historię. Czego my prawnicy nie wiemy, a pani, panno Wickfield, przez wzgląd na ojca nie powinnaś byś się w to wszystko wdawać. Ojciec twój jest w moich rękach. Zgubić go mogę jednym słówkiem. Ha, widzicie, z kim macie do czynienia. Widzicie, pomyślcie o tym dobrze. Pomyśl, Micawber, że cię zdeptać mogę. A teraz opamiętaj się i oddal, póki czas. Gdzie matka? Zawołał i obejrzawszy się, spostrzegł, że nie ma Treadlesa. Sięgnął ręką do dzwonka. Ha! Napadać kogoś we własnym jego domu! Oto i pani Heep, rzekł Traddles, wprowadzając do pokoju matkę godną swego syna. Pozwoliłem sobie przedstawić się sam tej damie. Kimże jesteś, by się przedstawiać? Wrzasnął Urijah. Co tu robisz? Jestem przyjacielem i pełnomocnikiem pana Wickfielda, odrzekł spokojnie, lecz stanowczo Traddles. Oto pełnomocnictwo uprawnione i własną jego podpisane dłonią. Działam w jego imieniu. Spoiliście starego osła, wołał Urijah blednąc, i wymogliście na nim ten podpis podstępem chyba. Tak, były tu podstępy niewątpliwie, odparł Treadles, nie tracąc zimnej krwi. Pan o tym najlepiej możesz wiedzieć. Odniesiemy się wreszcie w tej kwestii do obecnego tu, pana Micawbera. Ury, poczęła błagająco pani Heep. Niech matka trzyma lepiej język za zębami, syknął czuły synalek. Nigdy potem nie żałował ten, który milczał. Ależ cicho. I zostawić mnie w spokoju. Dam sobie sam radę. Chociaż wiadome mi było od dawna, ile jest fałszu w służalstwie jego, korzeniu się, łaszeniu, nie wyobrażałem sobie tak olbrzymiej hipokryzji, jak ta, z której obecnie został odarty. Nagle zrzucona maska opadła, skoro ją uznał za nieużyteczną. Szczycił się swą nikczemnością. Do muru przyparty miał nadzieję wywinąć się nam i własnym swym obronić jadem. Zdumiewał mnie, chociaż go od tak dawna tak dobrze znałem. Nic już nie powiem o jego wyzywającym na mnie zwróconym spojrzeniu. Wiedziałem zawsze, że mnie nienawidzi i pamiętałem ślady mej ręki na jego policzku. Lecz gdy wzrok jego przeniósł się na Agnieszkę, pełen wściekłości, zawiedzionych, niecnych nadziei, wzdrygnąłem się na samo wspomnienie dni i lat przebytych z nim pod jednym dachem. Pocierał ręką brodę, spoglądając na nas spod łba, krwią nabiegłymi oczyma. Zwrócił się znów do mnie, skowycząc z niewagi. Uważałeś, że ci wolno, Copperfieldzie, tobie, dumnemu i pysznemu, podłazić tu, przekupywać mi podwładnych. Masz to za rzecz godziwą. Tobie to uchodzi, lecz cóż byś powiedział, gdybym to ja był na twym miejscu? Mnie to uszłoby jednak. Nie jestem paniczem, nie jestem dżentelmenem, chociaż chwała Bogu, nie poniewierałem się nigdy po ulicach i gościńcach, nie wycierałem kątów u żadnych Micawberów. Ale pan, pan! I nie boisz się następstw swego przedsięwzięcia, nie boisz się mej zemsty. Możesz we własne uwikłać się sieci. Dobrze tedy. Kiedy tak, to tak. Zobaczymy. Dobrze. Pytajmy Micawbera. Niech mówi. Zapłacono mu za to i doskonale snadź wyuczono lekcji. Widząc, że słowa jego i miotane obelgi na nikim nie wywierają wrażenia, usiadł na rogu stołu, zakładając wyzywająco ręce do kieszeni, a nogę na nogę. Pan Micawber, którego uniesienie powstrzymywałem ruchem ręki i który przez zaciśnięte zęby nie przestawał mruczeć — Łotr, Łotr! — wyciągnął teraz z zanadrza linię, niby miecz obosieczny, a z kieszeni dokumenty. Otworzywszy je, począł z największym zadowoleniem czytać, napawając się pięknością stylu. — Przezacna panno Trotwood i wy, panowie! — A niech go! — mruknęła ciotka. Znów zabazgrał całą ryzę papieru. Pan Micawber, nie zważając na tę przerwę, czytał dalej. Staję tu przed wami, panowie i panie, jako oskarżyciel największego łotra, jaki kiedykolwiek i gdziekolwiek istniał. Pan Micawber, nie odrywając oczu od papieru, wskazał linią Hipa. Zamiarem moim, ciągnął, nie jest uniewinnienie samego siebie, nieszczęsnej od kolebki ofiary pieniężnych zobowiązań. Zawsze byłem igraszką okoliczności i wypadku. Nędza, głód, rozpacz i szaleństwo razem lub z osobna były mi stałymi towarzyszkami. Zapał, z jakim pan Micawber opisywał siebie jako ofiarę wyżej wymienionych nieszczęść, równał się tylko patetyczności, z jaką deklamował swe arcydzieło. Od czasu do czasu kiwał głową w mimowolnym zachwycie nad szczególnie w wyobrażeniu jego udanym jakimś zwrotem. Pod naciskiem to nędzy, głodu, rozpaczy, szaleństwa wstąpiłem do kancelarii, biura firmy prowadzonej przez Wickfielda i Hipa, przez Hipa w rzeczy samej. Hip i Hip sam jest tu osią wszystkiego. Hip i Hip sam jest fałszerzem, oszustem. Uriah, sinoblady, poskoczył, chcąc wyrwać papier z rąk czytającego, lecz pan Micawber zasłonił się zręcznie, odbijając napastnika trzymaną w prawej ręce linią. Dłoń Uriaha opadła, a uderzenie rozległo się po całym pokoju. — Diabli by cię porwali! — jęknął Uriah. — Dam ja tobie! — Jeszcze krok jeden! — krzyknął pan Micawber, a roztrzaskam ci głowę! — Podejdź no, podejdź! Nigdy nie widziałem nic zabawniejszego. Wówczas nawet już tak sądziłem, nad widok pana Micawbera, który wywijał w powietrzu linię niby mieczem, siedząc w kącie, gdzieśmy go wepchnęli. Wyłaniał się stamtąd ustawicznie, wołając wyzywająco. Podejdź no, podejdź! Przeciwnik jego zaś, mrucząc coś i obwijając chustką zranioną rękę, usiadł znów ze zwieszoną głową na rogu stołu. Pan Micawber ochłonąwszy, czytał dalej. Honoraria przy wstąpieniu mym do kancelarii i w służbę Hipa nie zostały dokładnie określone. Wahały się pomiędzy 20 i 26 szylingami tygodniowo. Reszta zależeć miała od moich uzdolnień, czyli inaczej mówiąc, od stopnia mej nikczemności, chciwości, nędzy i ogólnego moralnego, czyli raczej niemoralnego podobieństwa, jakie się okaże pomiędzy mną a Hipem. Mamże mówić, że wkrótce widziałem się zmuszony udać o pieniężny zasiłek dla podtrzymania żony i wzrastającej rodziny do tegoż Hipa? Zobowiązania moje zostały prawnie, stosownie do prawodawstwa tej krainy, odnotowane. W ten sposób wpadłem w sieć Hipa. Podziwiać należało zadowolenie, z jakim pan Micawber smutne te opiewał dzieje. Kunszt stylu zasłaniał przebyte nędze. Tak czytał dalej. Rzeczony Hip obdarzał mnie swym zaufaniem o tyle, o ile potrzebne mu to było do strącenia z własnych bark odpowiedzialności za piekielne iście przedsięwzięcia. Wówczas to, szekspirowskiego użyję tu wyrażenia, począłem rozdwajać się, wahać, dręczyć. Zauważyłem bowiem, że wymagano ode mnie fałszowania dokumentów i ustawicznego wyzyskiwania osobistości, którą pozwolę sobie oznaczyć literą W, i że pan W wyzyskiwany był, oszukiwany w najhaniebniejszy sposób przez łotra, któremu na imię Hip i który wszywał się w pokorę, przyjaźń i wdzięczność dla tym łacniejszego podejścia rzeczonego dżentelmena W. Źle to było zapewne. Lecz, jak to zauważył filozofujący Duńczyk, z tą szerokością poglądów właściwą epoce królowej Elżbiety, najgorsze jest już poza nami. Pan Micawber tak był zachwycony cytatem, że powtórzył go parę razy, szukając niby miejsca, na którym przerwał był czytanie. Nie jest zamiarem moim, czytał dalej, wchodzić w wyszczególnianie wszelkich nadużyć, jakich osoba, którą pozwalam sobie oznaczyć literą W, została ofiarą i w które niestety wplątany byłem ja. Celem moim, po rozważeniu, być albo nie być, wedle słów Szekspira, sprzedawać się lub nie sprzedawać, działać lub nie działać, zostało wykrycie głównych nadużyć i krzywd wyrządzonych rzeczonemu dżentelmenowi W przez Łotra Hipa. Pobudzany cichą tą wewnętrzną pobudką i inną jeszcze, zewnętrzną, którą pozwolę sobie określić jako pana W, przedsięwziąłem tajemnicze dochodzenie ciągnące się przez całe okrągłe 12 miesięcy. Odczytywał to niby akt parlamentu, wsłuchując się w brzmienie własnego głosu. Otóż, czytał, rzucając spojrzenie na Jurajaha i trzymając w pogotowiu na wszelki wypadek linię, oto o co oskarżam Hipa. Powstrzymaliśmy oddech. Jurajah podniósł głowę. Po pierwsze, czytał pan Micawber, gdy władza rzeczonego pana W osłabła, nie moja to rzecz wdawać się w poszukiwania przyczyn onnego osłabnięcia. Gdy władza rzeczonego pana W osłabła, on, Hip, starał się umyślnie wikłać sprawy i interesy. Gdy rzeczony pan W najmniej bywał ku temu usposobiony, on, Hip, podsuwał mu najważniejsze dokumenty, oszukując go co do ich treści. I tak skłonił rzeczonego pana W do upełnomocnienia Jurajaha do podjęcia pewnego wcale znacznego legatu i użycia takowego w celu pokrycia długów w rzeczywistości nieistniejących. Całej tej sprawie nadał obrót taki, jak gdyby inicjatywa oszustwa wyszła od rzeczonego pana W, a nadto faktu tego używa obecnie jako broni przeciw temuż dżentelmenowi, grożąc mu tym ustawicznie. Będziesz musiał mi tego dowieść, Copperfieldzie, wtrącił głucho Uriah. Panie Traddles, zawołał pan Micawber, zechciej spytać tego oto Hipa, kto po nim zajął dawny jego lokal. Ten oto głupiec, syknął Uriah. Spytaj go, ciągnął pan Micawber, czy mieszkając tam prowadził dziennik i notatnik. Uriah zmieszał się widocznie. Albo czy spalił ów notatnik? Kończył pan Micawber, a gdy odpowie tak i spyta, gdzie są jego szczątki? Zwróć się pan do mnie, Wilkinsa Micawbera, a udzielę panu potrzebnych wyjaśnień. Pełne zapału słowa oskarżyciela wzruszyły matkę, która w przerażeniu zawołała: Juri, Juri, ukorz się, moje dziecko, wejdź w układy. Cyt, matko, syknął czuły synalek, mieszasz się w nie swoje rzeczy. Przestraszona, sama nie wiesz, co pleciesz, ukorz się. I śmiał się, spoglądając na mnie z ukosa. Niejednego już ja z całą pokorą ukorzyłem. Pan Micawber majestatycznie poprawił kołnierzyk. Schował w niego brodę i dalej mówił. Powtórę, o ile zauważyłem, doszedłem i sądzę. Hip, kilkakrotnie. Ba, dowód, zaśmiał się Uriah. Cicho, matko. Będzie natychmiast dowód. Krótko odparł pan Micawber. Otóż powtórę. Hip, kilkakrotnie, o ile zauważyłem, doszedłem i przekonany jestem, fałszował na rachunkach, księgach i dokumentach podpis rzeczonego dżentelmena, pana W. W pewnym zwłaszcza wypadku, na co mam niezbite dowody, a mianowicie... I znów pan Micawber wpadł w zachwyt nad licznie zgromadzonymi zwrotami. Nie była to jemu tylko samemu właściwa słabostka. W ciągu życia zauważyłem ją niejednokrotnie. Mógłbym nawet powiedzieć, że jest to słabostka ogółu ludzi. Przy udzielaniu na przykład legalnych zeznań, składaniu przysięgi, świadkowie szukają słów efektownych, których wymawianie zwykło ich napełniać niekłamanym zadowoleniem. Dawne kościelne klątwy powstały na podobnej zasadzie. Forma ich imponowała słuchaczom. Mówimy o despotyzmie słów, lecz sami raczej rozgłaszamy takowe przy lada okazji. Jak przy paradnych występach nie zwracamy uwagi na znaczenie naszych ubiorów, o ile zadowala nas ich liczba i blask, tak samo szyk słów miewa pierwszeństwo przed ich doniosłością. I tak jak niejeden pada ofiarą zbytniej wystawności i zbyt liczni niewolnicy buntują się często przeciw swym panom, mógłbym wymienić naród pewien, któremu nadużycie słów niechybnych przyczynia kłopotów i większych jeszcze przyczyni. Pan Micawber czytał, oblizując się niemal. Rzeczony dżentelmen, jako że pan W. czuł się słaby, w przypuszczeniu, że zgon jego byłego pryncypała sprowadzić może pewne dla niego chipa niepomyślne odkrycia i zachwiać jego w rodzinie tej przewagę, jak to się mnie Wilkinsowi Micawber zdaje, chyba że córka owego dżentelmena panna W. przez dziecięce przywiązanie lub skutkiem ubocznych jakichś wpływów sprzeciwi się stanowczo rozpatrywaniu pozostawionych przez ojca interesów, on, Hip, wystawił sobie pokaźny weksel na sumę pożyczoną niby panu W. dla rzekomego osłonięcia jego honoru. Sumy tej pan W. w rzeczy samej nigdy nie widział. Wszystko to ja, Wilkins Micawber, świadczę, jest fałszerstwem i oszustwem Hipa. Mam tu oto kilka prób fałszowania podpisu pana W. Tu i ówdzie pozostały szczątki ze spalonego notatnika, ale nie o te próby nam idzie. Posiadam sam dokument. Uriah podskoczył do biurka, otworzył, lecz nagle opamiętał się i zwrócił ku nam. Posiadam dokument, czytał pan Micawber, spoglądając w zeszyt jak kaznodzieja głoszący kazanie. Jest on w moim posiadaniu, to jest, właściwie mówiąc, złożony został w ręce tu obecnego pana Treadlesa. Tak jest, potwierdził Treadles. Juri, Juri, zawołała matka. Ukosz się, wejdź w układy. Panowie, znam mego syna, wiem, że się ukorzy. Dajcie mu tylko czas do namysłu. Panie Copperfield, pan go zna przecie, wie, jak bywa pokorny. Dziwne. Stara trzymała się metody, której się syn jej odrzekł. O, matko! Ozwał się, gryząc chustkę, którą obwiązał był, uderzoną rękę. Lepiej byś mi w łeb palnęła. Kocham cię, mój synu! Płakała stara i pewien byłem, że mówiła prawdę. Syn i matka dobrali się jak dwa ziarna maku. Kocham cię i nie mogę ścierpieć, abyś tak wyzywająco przemawiał do państwa. Narażasz się, moje dziecko. Tam, na górze, gdy mi pan ten, wskazała Treadlesa, powiedział, że wszystko odkryte, upewniłam go w twym imieniu, że się ukorzysz, przeprosisz, ustąpisz. Widzicie, panowie, jak jestem pokorna. Niechże moja przynajmniej wzruszy was pokora. Czy nie widzisz, matko? Pieniąc się ze złości, mówił Uriah, wskazując krogulczym swym palcem mnie jako sprawcę całej tej awantury. Czy nie widzisz, jak tym wszystkim, co pleciesz, zadowalasz Copperfielda? Powstrzymać się, synu, nie mogę, płakała stara, widząc, jak na oślep lecisz na niebezpieczeństwo, zadzierając nosa. Ukosz się. Ukosz, no ale przeci to wyjdzie. Milczał, gryząc chustkę do nosa, a potem zwracając się ku mnie. I co tam jeszcze nawymyślaliście? Zawył. Pan Micawber pośpieszył nawiązać przerwany ciąg swych oskarżeń. Po trzecie i ostatnie. Jestem w możności przedstawić fałszowane przez Hipa księgi, jako też jego własnoręczne, na własny użytek robione notatki o istotnym stanie rzeczy. Dokumenty te stanowią niedopalone ćwiartki notatnika, odnalezionego przez żonę mą, panią Micawber, w popiołach komina, w zajętym przez nas po Hipach mieszkaniu. Mam w ręku dowody tego, jak przez lat wiele Hip wykorzystywał zaufanie, słabość, rodzicielskie przywiązanie, usterki i słabostki, a nawet cnoty nieszczęsnego pana W. Dowiodę, że pan W. na wszelkie sposoby, moralnie i materialnie, był oszukiwany przez Hipa, którego celem było wyniesienie się, zbogacenie i owładnięcie panem i panną W. Ostatnimi jeszcze czasy wymógł na rzeczonym dżentelmenie nie tylko zrzeczenie się udziału w spółce, lecz i symulowaną sprzedaż wszelkich ruchomości pod dachem tym pozostającej w zamian za dożywocie, które on, Hip, wypłacać miał swemu byłemu zwierzchnikowi. Dowiodę, że sieci te, począwszy od kłamliwych, budzących popłoch sprawozdań, wprowadzania pana W. w wątpliwe spekulacje, gdy nie posiadał potrzebnych w ręku pieniędzy, dostarczanie mu takowych na lichwiarskie procenty z własnej swej, czyli jego raczej kieszeni, są zawiłe i tak dalece oplątały pana W., że się w nich o mało nie udusił. Bankrut, jak sądził, z zaszarganą czcią i opinią, ujrzał się w rękach potwora, który stając mu się niezbędny, do tym pewniejszej popychał go zguby. Na wszystko to i na wiele więcej niezbite posiadam dowody. Szepnąłem parę słów, płaczącej na poły radośnie, na poły z żalu Agnieszce. Powstaliśmy z miejsc, sądząc, że pan Micawber dotarł do końca swego arcydzieła. Lecz ten, wyrzekłszy za pozwoleniem, rozpoczął na nowo. Skończyłem. Pozostaje mi jeszcze udowodnić powyższe oskarżenia, po czym z nieszczęsną mą rodziną zniknąć z widnokręgu, gdzie jestem zakałą. Szybko to spełnimy. Pierwsze umrze z wycieńczenia niemowlę nasze, najsłabszy członek rodziny, po czym naturalnym biegiem rzeczy przyjdzie kolej na bliźnięta. Niechże i tak będzie. Co do mnie, pobyt w Canterbury podkopał mnie, a procesy i więzienie za długi dokonają reszty. Sądzę, że trudy i niebezpieczeństwa dochodzenia, których małą tylko cząstkę przedstawiłem powyżej, poszukiwania czynione pod naciskiem grozy i pieniężnych kłopotów, prowadzone od wschodu do zachodu słońca, pod bacznym okiem tego, którego zbytecznym byłoby nazwać wcielonym szatanem, wszystko to razem wzięte, wraz z uwzględnieniem ojcowskich mych uczuć i chronicznego ubóstwa, będzie niby krople ożywczej rosy na przedwczesnej mej mogile. Więcej nie żądam. Niechże o mnie, jak o szlachetnym marynarzu, bohaterze, z którym pozwolę sobie w danym razie współzawodniczyć, powiedziane będzie, że skonał za ojczyznę, rodzinę i piękno. Pozostaje, etc. Wilkins Micawber. Pan Micawber, wzruszony, lecz dumny, z zadowoleniem złożył długi manuskrypt, ofiarując go z głębokim ukłonem mej ciotce. W pokoju, w którym znajdowaliśmy się, stała znana mi z dawien dawna żelazna szafa. Klucz z niej nie był wyjęty. Domysł snać jakiś mignął w myśli Urijaha, bo poskoczył ku szafie, otworzył. Była pusta. — Gdzie księgi? — zawołał, mieniąc się straszliwie na twarzy. — Skradziono mi je! Moje to dzieło. Dostałem dziś rano jak zwykle, wcześniej tylko nieco klucz i wybrałem, co mi było potrzeba — rzekł pan Micawber. — Bądź pan spokojny — upewnił Urijah Traddles. — Księgi i papiery znajdują się w moim posiadaniu. Pilną o nich będę miał pieczę. — Przechowujesz rzeczy kradzione — zawołał Urijah. — Dozwolone to w pewnych razach. Tu — ku największemu memu zdziwieniu zachowująca się dotąd wzorowo spokojnie ciotka poskoczyła do Urijaha, porywając go za kołnierz. — A wiesz, czego ja chcę, niegodziwcze — zawołała. — Kaftana bezpieczeństwa — odparł. — Nie, mego dobra, funduszu. — Agnieszko, duszko, milczałam, dopóki sądziłam, że jest to dziełem twego ojca. Nie pisnęłam słówka, samemu nawet Davy. Wmawiałam, żem straciła na nieudanej spekulacji. Ale teraz, kiedy wiem, komu to zawdzięczam, muszę się policzyć z tym niegodziwcem. Trot, pomożesz mi odebrać od niego, co się nam należy. Czy się ciotce zdawało, że Hip nosi jej fundusz za kołnierzem, nie wiem. Lecz to wiem, że się energicznie zawijała koło jego gardła. Musiałem się wmieszać, upewniając ciotkę, że prawnie odbierzemy, co do nas należy. Uspokoiła się i usiadła na uprzednim miejscu, jak gdyby nic nigdy nie zaszło. Przez cały ten czas pani Hip wołała na syna, aby się ukorzył i czepiała się naszych kolan, błagając i obiecując niestworzone rzeczy. Wreszcie syn posadził ją gwałtem na krześle i stając przed nią i przytrzymując jej ramię, spytał mnie z nienawistnym spojrzeniem. — Cóż teraz zamierzacie począć? — Natychmiast ci to powiem — odrzekł mu Traddles. — Czy to Copperfield nie ma języka? — mruknął Urijah.
Wiele bym dał temu, kto by mnie upewnił, że mu go wyrwano. Uriah się ukorzy, wołała stara. Nie zwracajcie państwo uwagi na jego słowa. Oto co zamierzamy, przerwał Traddles. Przede wszystkim i natychmiast oddasz nam akta. Przypuśćmy, że nie oddam. Po co to przypuszczenie? Oddasz. Musisz oddać. Przyznać muszę, że po raz pierwszy uderzyła mnie jasność, rozsądek, zimna krew, praktyczność postępowania Traddlesa. Powtórę, mówił, musisz być przygotowany do zwrócenia wszystkiego, coś nieprawnie zagarnął. Wszystkiego do ostatniego pensa. Po trzecie, księgi, akta, dokumenty, waluty. Wszystko to w naszych pozostanie rękach. Ależ, rzekł Uriah, dajcie mi przynajmniej czas do namysłu. Zapewne. Lecz papiery natychmiast zostaną nam wręczone i krótko mówiąc, prosić pana będziemy o nieopuszczanie własnego pokoju i niewidzenie się z nikim. Nie chcę, syknął Uriah. W takim razie jest krata więzienna i chociaż prawo nie tak pośpiesznie wymierzy nam sprawiedliwość, ciebie zasłużona nie ominie kara. Wiesz to sam i rozumiesz doskonale. Copperfieldzie, pójdź proszę na Guildhall i przywołaj paru policjantów. Tu pani Heep zaczęła na nowo szlochać, rzucając się do nóg Agnieszce i błagając, by się wstawiła za jej synem. Wszystko to prawdą było, przyznawała, lecz Uriah się ukorzy. Co zaś Uriah przedsięwziąłby, jeśli by mu stało odwagi, przewidzieć trudno. Tak jak przewidzieć trudno, co przedsięwziąłby Kundel, obdarzony lwią siłą i nieśmiałością. Tchórzem był do szpiku kości. Cała jego nikczemność na wierzch wyszła. Stój! Zawołał na mnie, ocierając zimny pot z czoła. Matko, nie ma rady. Oddaj im dokument. Poszukaj. Może zechce pan pomóc. Zwrócił się Traddles do pana Dicka. Dumny z danego sobie zlecenia, pan Dick towarzyszył pani Heep do pokoju jak wierny pies pasterski. Niewiele jednak tym razem musiał mieć kłopotu z powierzoną swej straży owieczką. Pani Heep przyniosła nie tylko żądane papiery, lecz całą skrzynkę, w której były zamknięte, gdzieśmy znaleźli wiele innych, w przyszłości nader nam użytecznych dokumentów. Dobrze, rzekł Traddles, przejrzawszy je starannie. A teraz namyśl się, panie Heep. Powtarzam panu, nie ma innego wyjścia i czasu do stracenia nie mamy. Uriah, nie podnosząc oczu, posunął się ku drzwiom, tu stanął i rzekł. Nienawidzę cię. Zawsze cię nienawidził, Copperfieldzie. Powstałeś z niczego i zawsześ był przeciw mnie. Jak ci to już raz mówiłem, odrzekłem, sądzę, żeś ty to był przeciw światu całemu. Zastanów się na przyszłość, gdyż chciwość i przebiegłość zawsze się w końcu przeciw samym sobie obrócą. Pewnik to taki jak śmierć. Albo taki jak te, których uczono w szkole, odmruknął Heep. Tej właśnie, gdzie mnie ćwiczono w pokorze. Od 9 do 11 słyszałem, że praca jest przekleństwem, a od 11 do 1, że jest radością, szczęściem i tak dalej. Twoje kazanie podobne jest do tamtych. Na nic mi się pokora nie zdała, chociaż bez niej nie ujarzmiłbym mego wspólnika. A ty, Micawber, mój junaku, posłyszysz ty jeszcze o mnie. Pan Micawber stał ciągle w obronnej pozycji i dopiero gdy Uriah zniknął za drzwiami, zwrócił się do mnie z prośbą, abym wraz z całym towarzystwem zechciał być świadkiem jego pogodzenia się z rodziną. Gdyż stopniały lody, mówił, wznoszące się pomiędzy nami, to jest między panią Micawber i mną. Odtąd dzieci moje i autor ich istnienia mogą się połączyć w zupełnej jedności. Ponieważ wszyscyśmy zaciągnęli względem niego dług wdzięczności za znakomitą, oddaną nam dopiero co usługę, zgodziliśmy się niezwłocznie na jego wezwanie. Choroba ojca przywoływała jednak Agnieszkę do łoża chorego, a Traddles musiał się upewnić co do osoby swego więźnia, tak, że tylko ciotka, pan Dick i ja pójść mogliśmy z panem Micawberem. Żegnając lube dziewczę, któremu tyle zawdzięczałem i myśląc,
od jakiej obroniona została niedoli, błogosławiłem niedolę własnego mego dziecięctwa. Bez nich nie byłbym zapewne poznał pana Micawbera. Mieszkał niedaleko, że zaś wchodziło się wprost z ulicy do mieszkania. Gdy pan Micawber popchnął gwałtownie drzwi, znaleźliśmy się na łonie jego rodziny. — Emmo, żono moja! — zawołał, rzucając się w objęcia małżonki. Pani Micawber krzyknęła, padając w objęcia małżonka. Panna Micawber, niańcząca owego nieznanego mi przybysza, o którym opiewał ostatni list pani Micawber, podskoczyła. Przybysz zakwilił. Bliźnięta objawiły swą radość pewnymi niezbyt przyzwoitymi, lecz najzupełniej niewinnymi przypadłościami. A pan Micawber, rozgoryczony, widać, dawnym jakimś rozczarowaniem czy doświadczeniem, rozbeczał się na dobre. — Emmo — mówił pan Micawber — chmury się rozdarły. Odtąd nic już nie zachwieje wzajemnego naszego zaufania. Pozdrawiam cię, uczciwe ubóstwo — wołał ze łzami rozrzewnienia. — Pozdrawiam cię, nędzo, głodzie. Pozdrawiamy was, łachmany, burze, żebractwo. Niczym jesteście w porównaniu do zgody i rodzinnego, wzajemnego zaufania. Wołając tak, posadził żonę na krześle i z kolei wszystkie swe uściskał dzieci, którym pozdrowienia ojca zbyt pomyślnej nie wróżyły przyszłości. Obiecał im, że wkrótce śpiewać będą chórem na ulicach i placach miasta. Lecz pani Micawber ze zbytku wzruszenia zemdlała. Więc przed utworzeniem chóru wypadało pomyśleć o przywołaniu jej do życia. Zajęła się tym ciotka moja do spółki z panem Micawberem, po czym nastąpiła prezentacja. Teraz dopiero pani Micawber dostrzegła mnie i poznała. — Niech pan wybaczy, panie Copperfieldzie — mówiła, podając mi rękę — lecz słaba jeszcze jestem, a to wyjaśnienie ostatniego nieporozumienia pomiędzy mną a mężem zaskoczyło mnie tak nagle. — Czy to cała rodzina pani? — uprzejmie pytała ciotka. — Jak na teraz cała — odrzekła. — A ten najstarszy chłopak, na co się kieruje? Przybywając tu, głos zabrał ojciec. Marzyłem dlań o stanie duchownym, to jest chciałem poświęcić go katedralnym chórom. Niestety nie było wolnego miejsca dla tenora i syn mój zamiast w świątyni poszedł śpiewać w ogródkach i oberżach. — Zamiary jego są najlepsze — wtrąciła pani Micawber. — Ośmielę się tak wnosić, duszko. Zamiary jego są najlepsze, tylko w czyn ich nie wprowadza. Rozgoryczenie pana Micawbera wzięło górę nad łzami i nie bez złości spytał, co miał począć. Urodzić się cieślą, malarzem koczów, ptakiem? Pójść na przyległą ulicę i sklep otworzyć, czy iść do sądu i ogłosić się prawnikiem, a może szturmem zdobyć operę? Co miał począć, gdy go niczego nie wyuczono? Ciotka moja po chwili zastanowienia przemówiła. — Dziwię się, panie Micawber, że panu nigdy na myśl nie przyszła migracja. — Pani — odrzekł zagadniony — marzeniem to było mej młodości, dążeniem dojrzałego wieku. Pewien byłem pomimo tych zapewnień, że mu się myśl ta po raz pierwszy nasuwała. — Sza — rzekła, spoglądając ku mnie ciotka. — Byłoby to najlepszym wyjściem dla pana i pańskiej rodziny. — No a kapitał, kapitał — pytał ponuro pan Micawber. — W tym rzecz, droga moja pani — wtrąciła jego żona. — Kapitał — zawołała ciotka. — Oddałeś nam pan usługę, olbrzymią usługę. Po prostu jak gdyby mienie moje z ognia wyrwane zostało. Zrobimy coś dla pana. — I jałmużny — odparł pan Micawber — przyjąć nie mogę. Nie zgadzają się z tym me zasady. Lecz jeśli na słowo moje mogę zaciągnąć pożyczkę, tak powiedzmy na 5% rocznie z przedłużeniem terminu, dopóki coś nowego nie zajdzie, zapewne, przerwała mu ciotka. Na jakich pan zechcesz warunkach? Pomyślcie o tym państwo, zastanówcie się dobrze. Pewni przyjaciele Davida wybierają się właśnie do Australii. Może byście razem z nimi odpłynęli. Bylibyście sobie wzajemną pomocą. Zastanówcie się nad tym, zważcie dobrze. Jedno tylko pozwolę sobie zadać pytanie, ozwała się pani Micawber. Pytanie dotyczące klimatu. Najpiękniejszy pod słońcem. Właśnie. I to jest gruntem, z którego następne wyłaniają się pytania. Czy w stronach tamtych okoliczności będą sprzyjały rozwojowi przyrodzonych i nabytych zdolności mego męża? Czy przedstawiają się dlań szanse zostania, jak na początek, chociażby gubernatorem którejś z wysp Oceanu Spokojnego? Czy będzie tam miał sposobność rozwinięcia przyrodzonych swych i nabytych zdolności? Lepszej chyba nie ma, odparła ciotka dla uczciwego i pracowitego człowieka. Właśnie, mówiła z praktyczną swą dokładnością pani Micawber. Właśnie dla uczciwego i pracowitego człowieka. Ośmieliłabym się dodać i dla przedsiębiorczego. Tak właśnie. Sądzę, że istotnie Australia byłaby odpowiednim polem dla męża mego. Ja też, droga pani, twierdził pan Micawber, najmocniejsze żywię przekonanie, że przy obecnych okolicznościach jest to najodpowiedniejsze dla mnie i mej rodziny pole. Spotkać się tam możemy jeszcze z wielkim losem. Przestrzeń nie zraża mnie, a o wdzięczności mej za łaskawą ofertę pani zbytecznie byłoby mówić. Mamże opisywać, z jakim zapałem pogrążył się w otwierających się nadziejach na przyszłość lub z jaką znajomością rzeczy i praktyczną dokładnością pani Micawber poczęła dyskutować nad obyczajami mieszkańców wysp Oceanu Spokojnego. Za każdym razem, gdy mi się przypomną ulice Canterbury w dzień targowy, widzę pana Micawbera idącego z nami, przejętego nowym tym projektem i oceniającego byki i cielęta okiem doświadczonego farmera.